Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. W Lizbonie rozpoczyna się 27. Europejskie Spotkanie Młodzieży zorganizowane przez Ekumeniczną Wspólnotę Steze. Przed nami obszerna relacja z tego wydarzenia. Mówić będziemy także o słudze Bożym, biskupie Bolesławie Sląskasie. Natomiast gościem w studiu będzie Barbara Stępniak-Wilk, autorka albumu Kolęd i Pastorałek Trwaj, chwilo niebieska. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, witam Państwa 28 grudnia i zapraszam na wtorkowy magazyn.
Jan Paweł II zapewnił o swej modlitewnej więzi z uczestnikami trwającego w Lizbonie Europejskiego Spotkania Młodych. Po raz 27 zorganizowała je wspólnota Steze. Ojciec Święty zachęcił młodzież do odkrywania głębi tajemnicy Boga, miłości Chrystusa, służby w Jego Kościele i świadectwa chrześcijańskiego życia. Papież wezwał młodzież naszego kontynentu, aby była otwarta na osoby pochodzące z innych kultur i budowała społeczeństwo bardziej braterskie. Spotkanie europejskie pozwala poznać doświadczenie komunii między młodymi ludźmi, która stanowi fundament wewnętrznego pokoju i braterstwa. Kiedy wrócicie do domów, jeszcze bardziej będziecie stawać się twórcami pokoju i jedności, napisał Jan Paweł II do uczestników spotkania w Lizbonie.
Zapewnienia o modlitewnej więzi z uczestnikami Europejskiego Spotkania Młodych przekazali także prawosławni patriarchowie Konstantynopola Bartłomiej I i Moskwy Aleksy II oraz anglikański arcybiskup Canterbury Rowan Williams. Do budowania pokoju na świecie zachęcił natomiast sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Kofi Annan.
W spotkaniu bierze udział 40 tysięcy osób, w tym aż 6 tysięcy z Polski.
Bardzo dobrze, podoba mi się jak na razie. Trochę byłam zmęczona po nocy, bo mało spałam, ale tak to dobrze.
Pochodzę spod Strzelina, z Zielenic, to jest koło Wrocławia. Dlaczego się zdecydowałem? Po pierwszym razie, który miał miejsce w Hamburgu, bardzo mi się spodobało. Niesamowita atmosfera, przyjazna, bardzo dużo wspaniałych ludzi. I myślę, że ta niesamowita właśnie też atmosfera modlitewna to bardzo pociąga i sprawia, że chce się jechać kolejny raz.
Wszyscy mieszkają u portugalskich rodzin na terenie 200 parafii. Dwa razy dziennie młodzież będzie się gromadzić w halach wystawowych FIL, gdzie w 1998 roku odbyły się targi Expo. W południe zaplanowano dyskusję w grupach międzynarodowych, a wieczorem modlitwę i rozważanie założyciela wspólnoty Steze, brata Rogera.
Brat Marek Steze. Chcielibyśmy, żeby uczestnicy tego spotkania i Polacy zrozumieli szansę taką niepowtarzalną spotkania się z narodem, który jest blisko Chrystusa, blisko Ewangelii, w taki bardzo prosty sposób, ale jeszcze żywy, naturalny taki można by powiedzieć. I żeby skorzystać z tej szansy, z Portugalczykami nie widujemy się na co dzień. Tutaj będziemy mogli znaleźć jakby potwierdzenie, że Ewangelia daje szansę na radosne, piękne życie, solidarne życie, na właśnie taką otwartość wobec drugiego człowieka, prostotę serca. Tutaj będziemy też myśleć o tym, jak uczestniczyć w budowaniu przyszłości, tak by nie tracić nadziei na pokój dla świata, ale także na pokój serca dla każdego z nas.
W grupach międzynarodowych młodzież będzie też dyskutować o walce z terroryzmem, z przemocą oraz o łamaniu stereotypów.
Poznaje się bardzo dużo ludzi otwartych, nastawionych pozytywnie do życia.
Jestem z Mikołowa, Maksym Tomas. Jestem wikariuszem w parafii Najświętszej Marii Panny Matki Zbawiciela. Tutaj odnajduję siebie, duchę komunizmu, wiele języków, wiele ludzi, ponad przeciętność. Szerokie horyzonty, spotkanie się z drugim człowiekiem, który myśli inaczej, który wyznaje swoją wiarę inaczej niż w Polsce.
Dla młodych te spotkania będą bardzo ważne.
Krzysiek.
Wojtek.
Jesteśmy z Rudy Śląskiej. To znaczy na pielgrzymce będę drugi raz, a byłem w Teze raz, w wiosce Teze. Po raz kolejny jadę, bo bardzo podoba mi się modlitwa kanonami. Potrafię się zawsze skupić podczas tej modlitwy i ogólnie lubię śpiewać. Lubię ten rodzaj modlitwy.
Ja w zasadzie jadę pierwszy raz, i nie do końca wiem póki co, na czym to polega i mam nadzieję, że będzie fajnie. I z opowiadem właśnie znajomi mnie zachęcili i dlatego jadę.
Zastanowić się może człowiek nad sobą, rozważyć niektóre sprawy takie, na które nie ma w życiu czasu, bo jest pośpiech, zalatany, zabiegany.
To jest zadziwiające. Portugalczycy rzeczywiście pod wielu względami bardzo przypominają Polaków. Nie tylko Polacy to mówią, i Portugalczycy, którzy tutaj w dużej mierze po raz pierwszy się spotykają. W ogóle się nie znamy, a jesteśmy bardzo podobni. No ja tak na swój użytek tłumaczę sobie to tak, po prostu Ewangelia, po prostu i tutaj, i w Polsce Ewangelia głęboko przepracowała ludzką mentalność, ludzkie serce i reagujemy, działamy jakby opierając się o to, co Ewangelia proponuje i umożliwia. Po prostu zaufanie. Ludzie mają zaufanie do drugiego człowieka, otwierają swoje domy bez lęku przed obcym, tak jak w Polsce. A to właśnie Pan Jezus nas do tego uzdalnia i daje nam taką wewnętrzną odwagę.
Spotkanie potrwa do 1 stycznia. Sylwestrowy wieczór upłynie na prezentacji poszczególnych krajów, czyli na tak zwanym Święcie Narodów. 1 stycznia uczestnicy pojadą z Lizbony do oddalonego o około 100 km sanktuarium w Fatimie, gdzie zostanie odprawiona msza kończąca tegoroczne spotkanie młodych, nazywane przystankiem w pielgrzymce zaufania przez ziemię, zapoczątkowanej 27 lat temu.
Można przywieźć kupę znajomości. Poznaje się bardzo dużo ludzi otwartych, nastawionych pozytywnie do życia. Te znajomości trwają cały czas przez kontakt mailowy, przez kontakt pocztowy, nawet telefoniczny. W Teze poznałem takich ludzi, mam z nimi kontakt. Odwiedzamy się nawet, teraz życzenia świąteczne, nawet koleżanka dzwoniła. Myślę, że jest to bardzo przydatne.
Myślę, że najważniejsze jest spotkanie z ludźmi, wspólna modlitwa, jakieś radosne przeżywanie tego czasu. No i myślę, że też znajomości, jakie się zawiera podczas tego wyjazdu, nie tylko z Polakami, ale również międzynarodowe. I bardzo się cieszę, że tu jestem.
Dla Radia Watykańskiego z Lizbony Krzysztof Drwal.
Dwudziestego grudnia to dzień historyczny dla Kościoła Łotewskiego. Po raz pierwszy Ojciec Święty wysłuchał dekretu o heroiczności cnót łotewskiego kandydata na ołtarze. Biskupa Bolesławsa Slonskansa. Naszym gościem jest biskup Wilhelm Rapelis z Lipawy, który w tej uroczystości uczestniczył. Jakie znaczenie ma to odczytanie dekretu dla Kościoła Łotewskiego?
Dla nas to jest bardzo wielka radość i zaszczyt, że był zauważony biskup Bolesław Slonskan swoim świętym życiem, swoją postawą. On miał takie hasło swojego życia jako biskup hostia pro fratribus, czyli hostia, ofiara za braci. I to jest bardzo ciekawe, że jego życie rzeczywiście było takie, że on nie tylko mówił, ale też świadczył o tym, że dla niego jest bardzo ważne, aby seminarzyści zostali dobrymi kapłanami, aby wiernych doprowadzić do życia wiecznego.
Może przybliżmy postać sługi Bożego, biskupa Slonskansa. Kiedy się urodził? W jakich czasach żył?
Biskup Slonskan narodził się w 1893 roku na Lotwie. Studiował w seminarium petersburskim, potem w akademii. Potajemnie został wyświęcony na biskupa 1926 roku w Moskwie. Po kilku miesiącach został mińsko-mogilewskim administratorem apostolskim. Ten urząd pełnił niepełny rok, bo później został niesprawiedliwie oskarżony i osądzony pod fałszywym zarzutem szpiegowstwa na rzecz Watykanu. Został skazany na śmierć.
Czy pozostały jakieś zapiski, notatki?
Zostało dość dużo różnych dokumentów. Jak biskup wrócił z więzienia, Ojciec Święty go osobiście prosił, aby wszystko spisał, co jeszcze pamięta. Jest taka dość wielka książka, gdzie biskup pisze o każdym dniu w tym więzieniu. To były różne przeżycia, nie? Nagi był przywiązany do stolu i był biczowany, a potem wsadzili go do karceru. I 2 tygodnie zimna woda kapała na niego. Potem znów przez 2 miesiące musiał przebywać w celi, która była bardzo jasno wyświetlona. I potem znów 3 miesiące w celi, gdzie w ogóle nie było żadnego światła i żadnych dźwięków nie dochodziło. Już czekał na wykonanie kary śmierci. Kiedy go zapytano, jak on to wytrzymał, jak on to mógł przeżyć, wyjść z tego ocalony, to on powiedział, że medytacja o męki pańskiej i różaniec go ratował. W więzieniu przebył 5,5 lat. Rząd lotewski 1933 roku starał się o oswobodzenie biskupa z Lodzkansa i został wymieniony na rosyjskiego szpiega na Lotwie. Z wielką radością, z wielkim zachwyceniem na stacji kolejowej w Rydze w 1933 roku, 22 stycznia, czekali na biskupa męczennika władza państwowa, deputaci, studenci i bardzo dużo ludzi. Cieszyli się, że biskup wrócił na Lotwę.
Jak wyglądała już potem ta obecność biskupa z Lodzkansa na Łotwie po uwolnieniu w tych warunkach niepodległego państwa łotewskiego?
Pracował w seminarium duchownym jako profesor i ojciec duchowny. Jego postać promieniowała prostotą i bardzo głęboką miłość do ludzi. Pod koniec wojny w 1944 roku Niemcy wywieźli biskupa do Niemiec, a potem biskup zamieszkał w Belgii. Tam jego największą troską było troska o powołanie kapłańskie. On miał 40 lotewskich studentów, o których troszczył się, aby oni zostali dobrymi kapłanami. To było jego największą posługą.
Czy zachowały się też jakieś zapiski sługi Bożego, już z tego okresu na wolności, jakieś medytacje duchowe?
No on dużo nie pisał. Napisał kiedyś taki wstęp do książki o małej Teresie, od dzieciątka Jezus. To jest kilkanaście stron i można powiedzieć, że to jest taka synteza jego życia duchowego.
Jak dzisiaj tę postać katolicy łotewscy postrzegają?
Nie tylko katolicy, ale każdy obywatel Lotwy to odbiera jako hołd wszystkim tym, którzy cierpieli za Kościół i cierpieli za prawdę na wygnaniu. W tym wypadku jest uznane to, że warto być wiernym prawdzie i pozostać po stronie prawdy i zrozumieć, że ostatnie słowo nie ma zło, tylko dobro, Pan Bóg.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Naszym gościem był ojciec Wilhelm Lapelis, dominikanin, biskup Lipawy na Łotwie. Naszym gościem jest pani Barbara Stępniak-Wilk, autorka płyty z pastorałkami Trwaj chwilo niebieska.
Trwaj chwilo niebieska, Bóg oto nam zesłał Syna.
Proszę pani, czym się ta płyta wyróżnia, do kogo jest adresowana?
Właściwie wykonawcami piosenek, pastorałek, do których napisałam teksty, do kilku także muzykę, są ludzie, którzy na co dzień może takim repertuarem się nie zajmują. Są to artyści krakowskich kabaretów, scen krakowskich, sceny polskiej, tej również najwyższych lotów, bo między innymi Jan Nowicki czyta na tej płycie jeden z moich wierszy.
Że to będzie pan nad pany, księżyc, gwiazdy przy nim zbledną, że balsamem na dusz rany, że spełnioną przepowiednią, że monarchą on wszechświata, że zbawienia to zapowiedź za ból wszelki, że zapłata, że nieomal będzie Bogiem. Czego o nim nie mówili, czego o nim nie bajali, a tu w żłóbku dziecko kwili, a tu synek mały.
Także jest to właściwie rodzaj takiej trochę wspólnej modlitwy, bo nie da się tego typu repertuaru zupełnie bezdusznie przekazywać, tak jak może się to zdarzyć w przypadku zupełnie innych prezentacji artystycznych, estradowych. Także jest to takie wspólne spotkanie zupełnie różnych ludzi. No, pokazuje to, że artyści zajmują się nie tylko wszelakiego rodzaju twórczością, ale właśnie, że jakby znajdują czas na prawdziwe życie, na prawdziwą modlitwę, na spotkanie z zupełnie innym słowem i że również nie są oni pozbawieni wszelakich wątpliwości dotyczących wiary, narodzin, zmartwychwstania, bo to wszystkim chyba nam towarzyszy.
Tak, to bardzo szczególna chwila, święta Bożego Narodzenia, wcielenie Syna Bożego, Bóg przychodzi w świat. Jaki jest ten świat, czym się on różni teraz, świat artystów na początku trzeciego tysiąclecia? Co to przyjście Chrystusa dla państwa oznacza?
Ja myślę, że pewne sprawy, pewne tematy są ponadczasowe i trudno tutaj mówić, że są duże różnice. No wiadomo, świat się zmienia, świat nam ostatnio staje na głowie, można powiedzieć. Dużo jest nieszczęść, dużo jest wojen, ale jednak trzeba szukać w sobie, w Bogu, nadziei, miłości, wyciszenia, a może właśnie radości.
Szukałam cię w niebie, pomiędzy gwiazdkami, pod choinkie drzewem, między kolędami. Gdzie śpisz, luli, luli, w środku ciemnej nocy? Może Boże cię przytulić, może dać ci kocyk. Gdzie śpisz, luli, luli, w środku ciemnej nocy? Może Boże cię przytulić, może dać ci kocyk.
Mój syn śpiewa na tej płycie, że właśnie szukał Boga wszędzie, a ten Bóg jest właściwie tam, gdzie są najbliżsi, gdzie jest miłość, gdzie jest mama i tata.
Święta Bożego Narodzenia są świętami rodzinnymi, świętami przyjaźni i świętami nadziei. Nawet wtedy, kiedy człowiek przeżywa różne bóle, napięcia, jest wstrząsany różnymi niepokojami świata. Jak można przejść od tego właśnie co ludzkie do wymiaru, o którym mówimy, wymiar transcendentny, dostrzeżenie Boga, że w tym świecie zabieganym, w którym nie brakuje cierpienia, Bóg rzeczywiście przychodzi, może do stajenki, może w ludzkie ubóstwo.
O tym jest jedna z tych pastorałek, kolęda urodzinowa, kiedy zastanawiam się właściwie nad tym, gdzie szukać Pana Boga, czy szukać Go nad brzegami Wisły, czy gdzieś, gdzie jest pustynia. I co mu właściwie ofiarować, czy tak jak dziecku maleńkiemu coś do zabawy, czy patrzeć właściwie na kres, na jego cierpienie, a może gdzieś jeszcze dalej na zbawienie.
I co ci ofiarować w twoje Boże Narodzenie? Dla snu cichego smoczek, czy przyciężkie me sumienie? Od wschodu jasna łuna, zakupów lista w ręce, rodzinie coś miłego, a tobie tylko klęknę wstyd bez słowa i bez darów w twoje święto. Uśmiechniętą chociaż zastań mnie.
To są momenty tak nieuchwytne, szukanie tej granicy, to chyba przerasta nas. Natomiast też posłużę się cytatem z innej, z pastorałki. Zamiast strzec donikąd niewiodących prawd, idźmy dzieciątka oczekiwać. Myślę, że to oczekiwanie, to wypatrywanie pomaga nam zawsze znajdować. A poza tym zawsze, kiedy my szukamy Boga, możemy mieć nadzieję, pewność, że właściwie to On nas znajduje biciem naszego serca.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Naszym gościem była pani Barbara Stępniak-Wilk.
Gdy wiatr kolędę polem gna, aż żal pastuszków wygnać z domu na taki ząb.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Rozmowa ojca Stanisława Tasiemskiego o albumie Kolęd i Pastorałek Trwaj chwilo niebieska kończy nasz wtorkowy magazyn. Dziękujemy państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.
Światu śle nadzieję.